Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Z Pjongczangu do nas dzwonili kilka dni temu i pytali, o której mamy czas reakcji. No to powiedzieliśmy im zgodnie z prawdą, że zawsze o 12, no to oni w takim razie postanowili przełożyć konkurs skoków na 13.30 dzisiaj, żeby nie kolidowało to z naszym programem. Więc my jesteśmy, potem będą skoki, witamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, jest poniedziałek, 19 dzień lutego. I tego dnia, tak jak w inne dni, nie zmienia się numer do nas. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Co zrobić, żeby można było swobodnie parkować w Szczecinie i co zrobić, żeby można było spokojnie i swobodnie przechodzić w Szczecinie ulicami, które zastawiają samochody? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak mówiła Anna Arabska-Szmajdzińska, ale to w drugiej części naszego programu. Wcześniej inne sprawy, między innymi problem pani Małgorzaty ze Złocieńca, która mieszka w bardzo trudnych warunkach i jak twierdzi, od zakładu gospodarki mieszkaniowej w tamtym mieście nie może się doprosić chociażby o tynkowanie ścian i usunięcie innych drobnych usterek. Drobnych, no, dziura w podłodze w kuchni to nie jest taka drobna usterka. To nasze główne tematy, ale oczywiście nie zabraknie innych tematów, sugestii i opinii naszych słuchaczy. Zaczniemy może od dzików. Dziki grasują tu i tam. No, teraz złe czasy na dziki nadeszły, ponieważ w związku z afrykańskim pomorem świń, chorobą zakaźną, dziki mają być odstrzelone i bardzo dużo ma być zredukowanych, mówiąc kolokwialnie, tych zwierzaków. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. W każdym razie dzików jest bardzo dużo. Na pewno jest ich za dużo w pobliżu miast. Potrafią mieć małe nawet 3 razy do roku, zwłaszcza te, które są grasującymi dzikami w łanach kukurydzy. Otóż kukurydza ma takie środki, które powodują, wpływają na ich rozrodczość i powodują, że po prostu właśnie dziki mnożą się na potęgę. A dziki w Dąbiu na przykład?
Dzień dobry, Andrzej z Dąbia. Ulica Oficerska. 14 stycznia, godzina 19.39, dzwoniłem do Straży Miejskiej. Rozmawiając dalej, to pan ze Straży Miejskiej powiedział, że powiadomi pana łowczego, przyjedzie i zobaczy. 2 godziny stałem, czekałem na pana łowczego, nie widziałem w ogóle. 24 stycznia dzwoniłem też do Straży Miejskiej, 20.01. W sprawie dzików byłem z psem na spacerze, to smycz była naciągnięta, a dziki między smyczą, psem, a moimi nogami przeleciały. Dzwoniłem, żadnej interwencji nie było. Przy budynku właśnie Oficerska 17-19, tak jest trawa zryta, że jest naprawdę makabra. Dziękuję.
Dzień dobry, ja dzwonię z rodzinnych ogrodów działkowych na Kotwicznej. Moje imię Danuta. Ja już dzwoniłam tyle razy, interweniowałam, a te dziki u nas jak grasowały, tak grasują. Nic, żadnego odzewu ze strony miasta, czy pana łowczego, czy kogokolwiek. Także bardzo proszę, też się dołączam do tych skarg, które teraz właśnie przez radio słyszę. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. No i do usłyszenia również z łowczym miejskim. Kto wie, ale myślę, że w najbliższym czasie jeden z naszych programów Radio Szczecin na wieczór poświęcimy sprawie dzików w naszym mieście, ponieważ problem jest palący i należy go rozwiązać. Tak jak mówiłem, w sukurs temu rozwiązaniu może przyjść właśnie zarządzenie dyrektora Lasów Państwowych i ministra środowiska dotyczące odstrzału prewencyjnego tych zwierzaków, których jest bardzo, ale to bardzo dużo. A teraz temat, który spędza nam sens powiek, jest nam jako prowadzącym i przygotowującym ten program po prostu przykro, ponieważ no, wręcz mogę zapytać, czy ZDITM nas oszukuje, świadomie zwodzi, nie wiem, proszę posłuchać.
Przedstawiam się, nazywam się Smolak Jerzy i dzwonię z podszpitala na Jagiellońskiej. Panie redaktorze, może pan pomoże coś dla tych ludzi chorych, którzy wychodzą ze szpitala i nie mają gdzie usiąść. 2 ławeczki są, ale niestety mokre i nikt nie może na nich usiąść, bo nie ma żadnego zadaszenia. Może ktoś pomoże, zainteresuje się pacjentami, chorymi, którzy wychodzą z tego szpitala. Bardzo pana proszę. Dziękuję, do widzenia.
I tak już od 2 lat nasz słuchacz telefonuje. My dzwonimy do ZDITM-u, dowiadujemy się, że wiata jest ujęta w planach, że będzie, a wiaty jak nie było, tak nie ma. No cóż, zadzwonimy po raz kolejny. A może dzisiaj będzie naszym gościem wiceprezydent Szczecina. To jest pomysł właśnie. To ja poproszę pana wiceprezydenta w takim razie o interwencję w tej sprawie, ponieważ no, jest to skandaliczna sprawa, że tyle czasu nie można doprosić się o tę małą wiatę. Mała rzecz, a tak ucieszyłaby właśnie starsze osoby, które wychodzą ze szpitala na Jagiellońskiej i czekają na autobus. Więc tutaj sobie już zaznaczam. Wiata, żeby zapytać o to pana Marcina Pawlickiego. Czas reakcji 12:10. Jest z nami słuchacz albo słuchaczka. Pan Marcin, dzień dobry.
Pan Stanisław. Słyszy mnie pan?
Tak, słyszę bardzo dobrze.
Tak. Ja zgłaszam taki sobie problem, czy są jakieś służby drogowe, które się powinny czyścić i myć znaki drogowe. Bo już zmieniają na kolor zielony, a zielone z białych czy żółtych to już są o czym innym.
Wiosna na znakach, panie Stanisławie, czyli po prostu porastaje taki porost piękny, tak? I się zrobiło zielono. A gdzie tak jest, proszę powiedzieć jeszcze raz?
A gdzie tak jest? No, Wąskowskiego, ja wydaje się, codziennie to widzę, ale całe miasto nawet, a jeżeli mówiąc o tych takich stojących pachołkach, które na przykład na tej autostradzie stoją, no tam jest trudno to zmyć na przykład, znaczy zrobić porządek może, bo ciągle ruch jest, ale wczoraj tam jechałem i się, że one są nawet w nocy wieczorem, to są nawet niewidoczne nawet, no. A jak przyjdzie deszcz, to czarno jest i naprawdę, no, bezpieczeństwo jest zagrożone na każdym etapie.
W ZDITM-ie weź się do roboty. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Myjka w rękę i do dzieła. 510-37-32 i 510-37-36. Ten drugi do naszego studia. Jak tam się jeździ przez Płonie albo w kierunku Stargardu, albo w kierunku starej drogi w stronę Pyrzyc? Bardzo prosimy o opinię. Czy po naszych audycjach coś się zmieniło? Czy policja jest częściej na tym skrzyżowaniu, na którym, jak informowali nasi słuchacze, było przejeżdżanie na czerwonym świetle?
Mam na imię Andrzej. Te żółte światła w Polsce w ogóle, wszędzie. Świecą za krótko. Wystarczy wyjechać za granicę do Niemiec i tam już te żółte światło jest troszeczkę dłużej. Nie dużo, ale trochę dłużej. I tam śmiało można rozpędzonym autem przejechać, a u nas niestety hamować i są, dlatego po 6 aut się tłucze na raz, bo jeden przyhamuje, a drugi go wali. Dziękuję.
Zgodnie z rozporządzeniem światło żółte powinno się płacić 3 sekundy, więc i tak jest aż nadto. Ponadto przez żółte i tak nie wolno przejechać, o tym mówi kodeks. No i w zasadzie tyle. A policja mogłaby tego swojego pięknego białego sprintera postawić z kamerami i odpowiednio rozliczać tych kierowców tam kawałek dalej. Dziękuję.
Dzień dobry, mówi stały słuchacz ze Szczecina, kierowca. Ja dzwonię w sprawie tych świateł w Płoni, które są. Proponuję tam zamontować sekundniki. Być może to by polepszyło sytuację, że kierowcy nie przejeżdżaliby na czerwonym świetle. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, dobrze, że pan powiedział być może, bo ja myślę sobie tak, że to będzie bicie rekordów, a nóż w tej ostatniej sekundzie zdążę. No nie zdążyłem, no trudno. Ten drugi słuchacz, który mówił o tym, żeby ten swój samochód piękny, biały, policja właśnie postawiła tam bliżej, jest lepszym pomysłem. No i właśnie te trafipaksy, które stoją owinięte jakimiś czarnymi workami, można by tam postawić, ale to są koszty i jak przypomnę, odpowiedziała Inspekcja Transportu Drogowego Policji. Jest to możliwe, ale na razie nie jest możliwe, bo nie ma pieniędzy. Jak będą pieniądze, to taki trafipaks tam się znajdzie i będzie wychwytywał tych, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle. Pan Ryszardowi z Płoni szczególnie włosy się jeżą na głowie, kiedy widzi tiry, które bardzo szybko jadą i właśnie przejeżdżają już na czerwonym. To jest czas reakcji, 12:14. Teraz alarmujący mail od naszej słuchaczki, pani Agnieszki. Napisała tak: papugarnia Carmen działa w Szczecinie ponad rok, więc jeśli ten temat był poruszony już w audycji, poproszę o linka. Chciałabym odsłuchać. Jeśli nie, a właśnie nie, pani Agnieszko, uważam, że to temat do podjęcia. O co chodzi? Od początku byłam sceptyczna, ale jednak w niedzielę wybraliśmy się z synkiem do papugarni. Od progu byłam wstrząśnięta i nie wytrzymałam tam 10 minut. to obóz koncentracyjny. 100 ptaków na małej powierzchni. Piszą, że 200 metrów kwadratowych, ale to chyba cały lokal, bo sama, że tak powiem, woliera przypominała mi moje kilkudziesięciometrowe mieszkanie. Ani listka. Na ziemi piach i trociny. Ptaki na łysych badylach albo sznurkach. Różne gatunki, 35. Na kupie, latające w niemałym tłumie ludzi, bo to była niedziela. Myślałam, że serce mi pęknie. Szybko wyszliśmy. Przeszukałam internet. Nasze lokalne gazety i portale wychwalają, zachęcają. Jedyny krytyczny tekst znalazłam tutaj. I tutaj adres bloga poświęconego losowi zwierząt. Co na to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami? Czy wie, w jakich warunkach żyją te ptaki? No właśnie, pani Agnieszko, żyją w dobrych czy złych? Próbujemy to ustalić. Kontaktujemy się z Polską Federacją Ornitologiczną. Tam są specjaliści od chowania papug. No ale przygotowując się do audycji, rzeczywiście znalazłem sporo wpisów o tym, że po tej modzie na cyrki ze zwierzętami, która już mija, pojawiła się właśnie od 2 lat w Polsce moda na papugarnie. Te wyrastają jak grzyby po deszczu, między innymi w Szczecinie. A podobno papugom wcale to nie służy i to nie powoduje u nich wzrostu radości z tego, że i tak żyją w niewoli. To jeszcze dodatkowo ci ludzie, to karmienie. Pojawiają się informacje, że w niektórych z tych przybytków papugarnie często nie zapewniają zwierzętom pożywienia zbliżonego do tego, które dostają w naturze. Wszystkie gatunki karmione są tym samym, najtańszą mieszanką ziaren i paroma owocami. No i podobno właśnie przycina się lotki tym papugom, żeby nie mogły uciec przed ludźmi. Spróbujemy porozmawiać z właścicielem papugarni Carmen w Szczecinie. Jest to menedżer, ponieważ jest to papugarnia, która ma swoje oddziały również w innych miastach, chociażby w Warszawie, ale będziemy także rozmawiali ze specjalistą od ptaków, egzotycznych ptaków, szczególnie papug, jak zadbać o ich dobrostan i czy rzeczywiście papugarnie są najgorszym możliwym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o życie tych ptaków w niewoli. To jest czas reakcji, 12.17. Teraz przenieśmy się do dzielnicy Świerczewo. To jest pomiędzy ulicą Ku Słońcu, a tą ulicą, która nazywa się 26 kwietnia. Od wielu miesięcy na ulicy Salińskiego, obok budki pośrednika ubezpieczeniowego, znajduje się pojemnik na śmieci. Jest on nieuprzątany i bezpański. Nie radzi sobie z tym problemem Straż Miejska, która podejmowała na ten temat interwencję. Niestety bezskutecznie. Na pojemniku jest wyraźny napis właściciela pojemnika oraz jego numer. A jak to wygląda? Wysyłam zdjęcia. Dziękujemy za te zdjęcia. Znajdą się one na naszej stronie internetowej. Sytuacja taka trwa już od wielu miesięcy, pisze pan Darek i pyta, czy nie można by się zająć uprzątnięciem, usunięciem lub choćby opróżnieniem go od czasu do czasu. No pewnie, że można, nawet trzeba. No a na naszej stronie internetowej zdjęcia nadesłane przez panią Małgorzatę, która mieszka w Złocieńcu w fatalnych warunkach. Ma chorego syna i również matkę, którą musi się opiekować. Mama ostatnio przestała chodzić. No i warunki są fatalne. Kilka zdjęć na naszej stronie. Ale także zdjęcia, które Sławek zrobił dzisiaj koło 9 na parkingu Park and Ride przy ulicy Eskadrowej. Za darmo, czy pojedziemy komunikacją, jeżeli zostawimy tam samochód. Jest taki pomysł. Parking kosztował ponad 7 milionów złotych. O tym będziemy rozmawiać mniej więcej za 15-20 minut. A teraz poczta. Był problem na ulicy Chrubieszowskiej, ile pamiętam, z tym, że listy nie dochodziły do adresatów, bo brakowało listonoszy. No i kolejna taka sprawa, tym razem pani Marta ze Smerdnicy napisała tak: jestem waszą słuchaczką od lat, proszę o interwencję w sprawie niedoręczania zwykłej poczty na osiedlu Smerdnica. Od miesiąca nie jest doręczana poczta po kilku telefonach do urzędu numer 18 Szczecin-Zdroje, bo tam jest rozdzielana poczta na nasz teren i po zapewnieniach pani z kontroli i pracownika, który rozlicza listonoszy, nadal brak czegokolwiek. Do mnie osobiście zostały wysłane 2 listy zwykłe, których do dziś nie mam. Pozdrawiamy pani Marto, prześlemy do biura prasowego pani mail. Mam nadzieję, że będzie reakcja i że listy pani otrzyma. A teraz o podzielnikach króciutko. Przypomnę, że od tego sezonu Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb ma nowy rodzaj podzielników. To są takie, które nie pozwalają, aby temperatura w lokalu spadła poniżej 16 stopni. Wielu mieszkańców narzeka, ponieważ kiedy otwierają okna, to oczywiście podzielnik się od razu załącza. Z jednej strony spółdzielnia mówi, że trzeba wietrzyć. Z drugiej strony, jak wietrzymy, to mamy nabijane jednostki właśnie na tych podzielnikach. Spółdzielnia Dąb tłumaczyła, że zamontowała takie podzielniki w trosce o tych mieszkańców, którzy dogrzewali innych lokatorów, którzy mieli wyłączone podzielniki ciepła i mieli wyłączone grzejniki. No i w tej sprawie dwa komentarze.
Z Majowego, ze spółdzielni Dąb, ciągle tam w radiu słyszy o tych podzielnikach, o tych zaworach. Ja proponuję zrobić tak jak ja. Oddałem 4 miesiące temu sprawę do sądu, bo mi nie chciano zainstalować podzielników, dlatego że się nie zgodziłem na wymianę zaworów. Do widzenia.
Paweł, stały słuchacz. Może trzeba byłoby poszukać na rynku, a może mamy tyle spółdzielni mieszkaniowych w Szczecinie, że spółdzielnie zlecą w ogóle może taki projekt jakiemuś inżynierowi i opatentują to. Jeszcze będą miały z tego dochody. Taki podzielnik ciepła i regulator tego ciepła, który odkręca nam zawór, żeby mieszkanie się nie wychłodziło, który ma opcję wyłącz. I wtedy możemy sobie bezpiecznie wywietrzyć mieszkanie i mamy pewność, że on nie uruchomi nam termostatu i ciepła woda nie pójdzie na grzejniki. Dziękuję.
Ale, czy spółdzielni mieszkaniowej, Dąb czy innej, będzie zależało na takich podzielnikach, jak pan mówi? No, nie sądzę, ale nie sądźmy, abyśmy nie byli sądzeni, więc dobrze, jest to jakiś pomysł racjonalizatorski. Ja mam nadzieję, że zarządy tych dużych spółdzielni frontem do klienta, że tak naprawdę nie są dla siebie, tylko dla lokatorów. I również pan prezes skarbowniczy spółdzielni Dąb myśli, jak lokatorom pomóc, jak ułatwić, że nie jest istotne tak naprawdę, ile zarobią te wszystkie firmy utrzymujące te podzielniki, te dziwne urządzenia, które właściwie nie wiadomo, co mierzą, te współczynniki, te koszty stałe, zmienne, ta cała łamigłówka. Przecież można by to o wiele łatwiej rozwiązać. Wystarczyłoby po prostu inny system zastosować, o którym mówiliśmy wielokrotnie na antenie czasu reakcji. Są takie możliwości. Przypomnę, jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Policach za zgodą lokatorów wprowadziła po prostu tak, że jest w budynku jeden licznik. To jest dzielone na wszystkich mieszkańców. Wszyscy się zgodzili, może płacą 5-10% więcej niż wcześniej płacili, ale za to wiedzą, ile zapłacą i mogą używać tego ogrzewania do woli. To jest czas reakcji. A z nami pan Mirosław w sprawie płoni. Może kolejny wniosek racjonalizatorski. Dzień dobry, panie Mirosławie.
Dzień dobry panu. Tak, Mirek, jestem mieszkańcem Płoni. Wie pan, często jeżdżę ze Starogardu Szczecińskiego. Jeżeli mamy skrzyżowanie w Płoni, chcemy ze Starogardu jechać w kierunku Pyrzyc, tam jest światło tak ustawione, że zaledwie przejadą 2 samochody, trzeci nie ma szans. Chciałbym po prostu, żeby coś z tym zrobić, żeby chociaż 3 samochody mogły przejechać.
A czy jest to, panie Mirosławie, obciążony kierunek? Rzeczywiście jadąc od Stargardu w stronę Płoni, dużo aut w szczycie komunikacyjnym porannym i popołudniowym jedzie w tamtym kierunku, skręca?
Wie pan, no szczerze mówiąc nie jest aż tak bardzo, ale no nieraz jest tak, że stoją 3-4 samochody, no już ten trzeci się nie załapuje i musi czekać.
Rozumiem.
Chociaż, żeby przedłużyć chociaż te 2 sekundy.
No, miejmy nadzieję, że po naszych audycjach, dziękuję bardzo panie Mirosławie, pozdrawiam szerokiej drogi, Urząd Miasta przyjrzy się tej organizacji ruchu i być może te światła zostaną przeprogramowane. To jest czas reakcji, teraz o fatalnym stanie dróg, czyli niekończąca się opowieść, tym razem Mierzyn.
Tak, dzwonię ze Szczecina, jeżdżę tą drogą 16 lat. Proszę mi wierzyć, przez 16 lat jeżdżę slalomem ze wszystkich stron. Tak jak ktoś tutaj powiedział, że mogę nawet do wypadku może dojść, bo i dzieci tam chodzą, w ogóle droga. To jest coś niemożliwego. Policja, to słyszałem, że tą drogę będą zalewać. Zalewają co roku po dwa razy, ale to nic nie daje. To mało tego. Zalewają to tak, jak to się mówi, na buty filcowe, że zaleją trochę na tą wodę, na to wszystko. Za dwa, trzy tygodnie znowu jest to samo. I żeby ktoś nie mówił o takich rzeczach, że zalewa tą drogę, to mnie zalewa też, ale co innego. Dziękuję bardzo.
Domyślam się, że krew pana zalewa. No rzeczywiście, w wielu miejscach tak jest naszego regionu, ale nie tylko miasta, że właśnie są te prace na zimno, asfalt lany, udeptywany nogami. No i po dwóch tygodniach, trzech, efekt jest żaden, no ale dwa tygodnie możemy się cieszyć. Pieniędzy za mało, a to taka absurdalna sytuacja, bo pieniędzy za mało, a może by można jednak się spiąć, wziąć tych pieniędzy więcej, chociażby w kredycie, no i zrobić porządnie drogę. I jeszcze inna sytuacja na ulicy Lubczyńskiej, to jest Dąbie.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina. Problem na ulicy Lubczyńskiej, tam trwa jakaś inwestycja, myślę, że z kolektorem sanitarnym i w dwóch miejscach inwestor przebijał się przez drogę i w jednym miejscu droga jest źle załatana, po prostu jest dziura, w drugim jest zrobiony jakby taki wiatr. Zgłaszałem to z DDIT-em, z panią, którą rozmawiałem, pani stwierdziła, skoro miasto prowadzi, więc miasto powinno mieć pieczę i pilnować tego, aby została droga prawidłowo zrobiona. Wczoraj na antenie właśnie Radia Szczecin słyszałem, jak pani rzecznik z DDIT-u wypowiadała się, że jeżeli ktoś robi jakieś prace na chodniku czy na ulicy, to ma doprowadzić do stanu pierwotnego. Ja wiem, że inwestycja trwa, ale to jest po prostu ta droga dziurawa i my codziennie dwu lub czterokrotnie przejeżdżamy i niszczymy własne samochody. A inwestycja może zakończyć się, nie wiem, za pół roku czy za rok. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że pan z Urzędu Miasta, do którego się dodzwoniłem, powiedział, żeby napisać pismo. Napisałem pismo, do dnia dzisiejszego efektów żadnych. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Na to miejsce także zwrócimy uwagę, bo rzeczywiście to żadne tłumaczenie, że jeszcze roboty się nie zakończyły. Oczywiście trzeba zachować ostrożność. Mam nadzieję, że jest tam ograniczenie prędkości, ale właśnie. No i jeszcze jedna kwestia ze smutną wiadomością. Zadzwonił do nas pan. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Witam. Tu Dariusz na Tambi. Bardzo was proszę, dziennikarze z Radia Szczecin, sprawdźcie, czy mój tata podwiekowy, bo miał 80 lat, był dobrze leczony, czy też nastąpił na nim mord. Zamiast isopropolu otrzymywał inny, bardziej kurcząco skrzela. Przez 5 dni nic nie jadł i umarł. Prawie za tandni. Nawet nie podano mu glukozy dożylnie, a szprycowano go relanio. Po co? Proszę sprawdźcie, bo naprawdę w sercu mnie boli. Liczę na was. Bardzo was proszę. Dziękuję za uwagę.
Bardzo nam przykro. Prosimy o kontakt z nami, bo nie zostawił pan numeru do siebie pod czujnym 510-37-32. Zostawić do siebie kontakt. Ale cóż, najpierw ruch jest po pana stronie. To pan może złożyć zawiadomienie do prokuratury, jeżeli pan ma wątpliwości co do sposobu leczenia pana taty. To jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli pana tata zmarł, a był w szpitalu, to zawsze możemy złożyć doniesienie do prokuratury. Prokuratura powoła biegłych i to sprawdzi. Pamiętajmy także, że w szpitalach jest teraz tak, że często kiedy umrze nam bliska osoba, to dostajemy do podpisu papier, który głosi mniej więcej tak, że nie zgłaszamy żadnych pretensji do szpitala co do sposobu leczenia. Nie spieszmy się z podpisywaniem takich dokumentów. Na to zawsze przyjdzie czas. Natomiast pan musi sam tutaj zacząć działać. My możemy panu jedynie w tej sprawie pomóc, ale my jesteśmy tutaj drugim ogniwem. Pierwszym i najważniejszym jest pan i pan powinien swoje kroki skierować do prokuratury, jeżeli ma pan jakiekolwiek podejrzenia. I jest z nami słuchaczka w sprawie dzików. Czyżby były nie tylko w Dąbiu?
Dzień dobry. Ja mieszkam w Kijowie, w Szczecinie i powiem państwu, że tutaj do mnie pod okna podchodzą dziki. Ostatnio widziałam takiego może ze 150 kg dzika. Nie wiem, ile one mogą ważyć, ale był ogromny. Nawet może być większy. Jest ich tutaj cała gromada. No od moich okien na morze był z 10 metrów. Także nie, no, przychodzą często. I myślę, że biorąc pod uwagę tamtą jakąś redukcję dzików, dobrze byłoby pomyśleć o Kijewie, tutaj po tej starej stronie Kijewa. Jeszcze jedno. Ja tu mieszkam przy lesie i mamy taki dylemat. Zrobiono nam tu park leśny, Tam państwo też mieliście w swojej audycji temat strzelnicy, którą tutaj kilka razy mieszkańcy walczyli. Zrobiono nam park leśny, ławeczki, świetniki, tablice informujące. A w tej chwili z kolei mamy jeszcze dodatkowy problem, bo nam ten las niszczą klonowcy. I też dzwoniłam na policję. Policja mówi, że to nie oni. Dzwoniłam miesiąc temu. Do nadleśnictwa tego zdążu się nie mogę dodzwonić, bo nikogo nie ma. Dzwoniłam do nadleśnictwa Goleniów, więc oni jednak stwierdzili, że to nie należy do nich, bo to jest jakby do miasta. No mam drogi już tak rozjeżdżone. Nawet jeden numer składu mamy, ale czasami nawet około 10 czy którejś. Są miejsca, bo może nie wszystkie drogi, ale bardzo dużo, jak się spaceruje, to takich dróg jest.
Znamy problem, pani Mario. Najbardziej przykro, bardzo dziękuję za ten telefon, jest to, że właściwie tutaj nie ma na razie u nas mądrych na kłady. To znaczy jeżdżą tam, gdzie chcą, są szybkie, zwrotne i jeżeli nie będzie jakichś zmasowanych działań specjalnych, no ale co, obławy robić? No chyba tak, no bo nie wiem, jak sobie z tym problemem poradzić, ponieważ mówiąc kolokwialnie, możemy skoczyć na pukiel, cytując kabaret Dudek, właśnie tym kładowcom, którzy nie przestrzegają prawa, jeżdżą tam, gdzie chcą, ponieważ, no co, straż leśna zablokuje jedną drogę, kład jest zwrotny, szybki, przejedzie gdzieś pomiędzy, ucieknie. No, widać, kary nie odstraszają, nie są skuteczne. Oczywiście mieliśmy na naszej antenie deklaracje leśników, jak to radzą sobie z tym problemem, ale wynikało, że generalnie sobie nie radzą i tutaj możemy przemawiać do rozsądku, a nie wszyscy niestety rozsądku mają w nadmiarze. To jest czas reakcji, 12.31. Przenosimy się do Złocieńca. Jest z nami pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgosiu.
Dzień dobry.
Posłuchajmy pani krótkiego telefonu.
Nazywam się Małgorzata, dzwonię ze Złocieńca w sprawie mieszkania, które się wali, sypie i są różnego rodzaju zwierzątka niedomowe. Potrzebuję waszej pomocy, żeby nagłosić moją sytuację, ze względu na to, że ZGM nie chce remontować, a ja jestem najemcą mieszkania i po prostu wszystko to spada na mnie. Mam chore dziecko, które mieszka w takich warunkach, a nie innych. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo za tę opinię i cieszę się, że pani przyjęła nasze zaproszenie do audycji. Pani Małgorzato, pani ma mieszkanie, rozumiem, należące do zarządu gospodarki mieszkaniowej. Właśnie to jest zakład taki budżetowy, spółka w Złocieńcu. Mieszka pani w nim od 2010 roku. Płaci pani 300 zł czynszu, to jest woda plus śmieci. Utrzymuje się pani z alimentów, z funduszu alimentacyjnego. Do tego ma pani 500 plus i ponad 100 zł dodatku rodzinnego, tak? I to są wszystkie fundusze, jakimi pani dysponuje. Na chorego syna, który ma problemy z tarczycą i oprócz tego opiekuje się pani mamą, która ostatnio już nie może chodzić.
Tak, owszem. Dodatkowo jest, że moje dziecko jest nadpobudliwe, także wymaga leczenia neurologicznego stałego. O endokrynologii już wspomniał pan. No i jeszcze jest to, że dziecko ma refluks, także musi być na diecie. Wszystkiego jeść nie może, także to też jest kosztowne, tak?
Przysłała nam pani zdjęcia pani mieszkania. No rzeczywiście wygląda to fatalnie. Wiem, że przedstawiciele zakładu gospodarki komunalnej bywają, mieszkaniowej bywają u pani. No i mówią, żeby pani pomalowała ściany, ale pani na to co mówi? Żeby te ściany pomalować, to najpierw je trzeba wygładzić i wzmocnić, bo one się po prostu sypią.
Tak, ostatnio chciałam zalepić dziurę, no to ile? Na jedną taką kobiecą dłoń dziura była wielkości, no i poszło mi 5 kilo w ogóle tynku, bo to się wszystko sypało, leciał ten piach, leciała ta słoma, to wszystko i no nie szło nawet tego jakoś złapać, żeby to zakleić, także to nieciekawie to wygląda. ZGM twierdzi, że oni nie mają na to pieniędzy, że burmistrz im nie daje, albo to długo u burmistrza leży jakakolwiek zgoda. Ostatnio jak rozmawiałam z panem burmistrzem, stwierdził, że taka decyzja o podpisaniu jakiegoś budżetu czy czegokolwiek nie leży u niego dłużej niż jeden dzień. Także ja nie rozumiem, dlaczego sobie nim usta wycierają. No, że przepraszam, że tak to nazwę.
Słyszałem, że również w kuchni jest jakaś dziura, tak? I niebezpieczna jest szczególnie dla dziecka, że może w nią wpaść. To tam nie ma jakiejś wylewki po prostu na podłodze?
Nie, nie ma wylewki, jest zwykła płyta, taka jak z tyłu za meblami i po prostu się trzyma na deskach, tylko i wyłącznie. A pod spodem jest piwnica, także można sobie wpaść. To jest niebezpieczne dla dziecka, 6-letniego.
Czy to prawda, że to mieszkanie, w którym pani mieszka, to kiedyś była obora i zostało to zaadoptowane na właśnie mieszkanie?
Na mieszkanie. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Ostatnio z 2-3 lata temu robili sufit w łazience ze względu na to, że zrobiła się ogromna dziura, wychodziła słoma łącznie z cegłami, także nawet tego nie zalepili nic, tylko zrobili sufit podwieszany i pojechali.
W jakich warunkach mieszka pani Małgorzata? Można zobaczyć na naszych stronach internetowych, bo pani Małgorzata przesłała nam zdjęcia. No nie są to warunki dobre dla chorego dziecka, które pani dzielnie sama wychowuje. Dla pani najważniejsze jest, jeżeli chodzi o zakład gospodarki mieszkaniowej, co? Wzmocnić te tynki i naprawić chyba tę podłogę, prawda? Czy coś jeszcze?
To znaczy, według mnie najlepiej by było, żeby podchodzili do ludzi jak do ludzi, a nie jak do bydła, ze względu na to, że po prostu nie biorą pod uwagę problemów, jakie mają w mieszkaniach. Dla nich to my jesteśmy jakby osobami, które my powinniśmy o to dbać, nie oni. Bo mi na przykład zwrócili dzisiaj uwagę, dlaczego nie odmaluję mieszkania. No jak to wszystko zleci?
510.
Pomóżcie, proszę.
3732, 510 376. A może jednak zakład gospodarki mieszkaniowej pomoże? Jest z nami pan prezes Andrzej Brzemiński. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy pani Małgorzacie uda się pomóc? Ja wiem, że państwo macie plany inwestycyjne wobec tego budynku, w którym znajduje się pani Małgorzaty mieszkanie. To jest przy ulicy Drawskiej. Może adresu dokładnego nie podawajmy, ale my wiemy, o które miejsce chodzi. Czy będzie modernizacja? Czy rzeczywiście odnowicie tynki w pani Małgorzaty mieszkaniu? Bo pani Małgorzata mówi o tym, że oczywiście chętnie pomaluje, tylko trzeba mieć odpowiedni podkład, żeby to pomalować, żeby ta farba się po prostu trzymała, nie odpadała wraz z tynkiem.
Panie redaktorze, pani Małgorzata przejęła to mieszkanie na zasadzie zamiany, oceniła, że jest zgodnie z nas stan techniczny i nie wnosi do niego uwag. Budynek jest budynkiem starym, przedwojennym. My na ten rok mamy w planie ten budynek do remontu bardziej większego, czyli na docieplenie, izolację. I wtedy te rzeczy, które są po stronie wynajmującego, na pewno zrobimy. Jeżeli ten plan zostanie zatwierdzony przez właściciela, czyli przez burmistrza, przez gminę, to my do tego budynku wrócimy w miesiącu kwiecień, maj. Ale jako zarządca zasobu gminnego my mamy takich mieszkań bardzo dużo i no taka jest prawda, że najemca ma prawa, ale ma również obowiązki. To, co jest po stronie wynajmującego, czyli sprawy właścicielskie, załatwia ZGM w imieniu gminy, ale to, co jest po stronie najemcy, musi załatwiać najemca. Najemca nie może się od tego uchylać.
A czy ma pan na myśli właśnie kwestię tynkowania? Bo to jest rzeczywiście dla pani Małgorzaty wyzwanie.
Tak. Jeżeli są pęknięcia, to my w czasie remontu te pęknięcia usuniemy i malowanie już należy do najemcy. Te rzeczy, które trzeba będzie wykonać i tutaj, jak panu mówiłem, co jest po stronie wynajmującego, na pewno my to zrobimy. Zgodnie z kolejnością i zgłoszeń i wszystkiego, bo mamy zgłoszenia i też sprawy. Jest u nas lista, do których mieszkań wchodzimy. Pani Małgorzata nie może narzekać, jeśli chodzi o remonty, bo tych remontów już trochę robiliśmy w tym mieszkaniu. W związku z tym na pewno, jeżeli plan zostanie zatwierdzony, tak jak już mówiłem, ten budynek jest przewidziany w tym roku do remontu.
Pani Małgorzato, czemu pani narzeka?
Czemu ja narzekam? Zwracając uwagę, jeżeli chodzi o to, że nie było zastrzeżeń, jeżeli chodzi o mieszkanie. Mam to pismo najemcy, że najemca niby tam widzi, jakie są warunki mieszkaniowe, że zrzeka się wszelkich remontów. Tylko zwróćmy uwagę na to, że to nie jest mojej matki pismo. To ktoś napisał inny już po podpisaniu po prostu aktu najemstwa.
Bo mieszkanie jest na pani matkę, tak? Bo mieszkanie jest na pani matkę, to trzeba podkreślić.
Tak. Mam to, znajdę to, prześlę panu zdjęcia tego, że to nie jest pismo mojej matki. I bardzo dużo tutaj nie było tego zrobionego, jak to pan prezes twierdzi, remontów, bo jeżeli remont byłby zrobiony, nie skarżyłabym się na to do dziś dnia. To mieszkanie, w którym mieszkam, te tynki trzeba zbić je całkowicie i założyć je nowe albo chociażby regipsy, żeby to po prostu wygładzić, żeby móc to pomalować, żeby to jakoś wyglądało i były te warunki. Tak samo mieli pretensje do mnie, że jest wilgoć, że ja nie opalam. Opalam. Ostatnio jak miałam zepsuty piec, szła mi tona węgla miesięcznie. Nie stać mnie było na jej kupno. Musiałam nie jeść, musiałam się nie mieć w co ubrać i w czym myć, żeby kupić opał. Opalałam. A że ściany są takie, jakie są, drzwi tak samo, że ja paląc światło w kuchni oświecam korytarz, bo są, jak to się mówi, popękane tak, że prześwitują. Już nieraz pan Szczotkiewicz jeszcze za swojej kadencji w ZGM-ie nieraz je piłował ze względu na to, że one osiadały, nie szło ich domknąć. Także są takie warunki, dobrze, że to wszystko po prostu ucieka. Ja ogrzewałam ostatnio korytarz przez dobre kilka lat ze względu na to, że nie byłam podłączona do komina, tylko do wentylacji. Także 10%, tak jak to pan kominiarz mówił, że 10% czy 20% szło na chałupę, a resztę szło na korytarz. Także przepraszam bardzo.
Dobrze, pani Małgorzato, no miejmy nadzieję, że to, co mówi teraz pan prezes, pan Andrzej Brzemiński, polega na prawdzie i miejmy nadzieję, że pan burmistrz przychyli się tutaj do wniosku i będą pieniądze na ten remont, który mógłby ruszyć, panie prezesie, w kwietniu, tak?
Kwiecie i maj, to tak liczę.
Czyli tak jak będzie cieplej, to czyli to będzie też ocieplenie tego budynku, tak?
Tak.
A no pytanie, dobrze, czy będą te tynki robione na zewnątrz, czy będą robione wewnątrz mieszkania? Bo na zewnątrz zostało położone ocieplenie na spadający tynk. Nie zostało to okołkowane, gdzie to wszystko później zleci. Szkoda po prostu kasy.
Panie prezesie, czy to rzeczywiście tak zostało zrobione?
Ja powiem tak. Pani
i jeszcze jedna rzecz. Jak uprzedziłam pana prezesa o tym, że pytałam się w Drawsku, pytałam się, czy to jest dobrze zrobione. Tamci państwo powiedzieli, że to nie jest dobrze zrobione, a jak uprzedzałam pana prezesa, chciałam grzecznie po dobroci, to opierdzielił mnie, że przeze mnie straci prawa do remontów. A chciałam dobrze, żeby to nie spadło.
Pani Małgorzato, dobrze, teraz pan prezes. Panie prezesie, czyli
pani
będzie tynkowane,
ja myślę,
w środku?
Ma już uprawnienia budowlane, zna się na całością zakresu robót. Pozwoli pan, panie redaktorze, że służby, które są za to odpowiedzialne, będą wykonywały to zgodnie ze sztuką budowlaną i ja będę się trzymał przepisów prawa budowlanego i założeń, a nie chcieństwa pani Cukras. Dziękuję
panu. Dziękuję panu, pan prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Andrzej Brzemiński, pani Małgorzata. Pani Małgorzato, my wrócimy oczywiście do sprawy, będziemy trzymali rękę na pulsie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:42 minuty. Czas zmienić temat. Kilka dni temu nasi szczecińscy radni wizytowali pewien parking. Parking przy ulicy Hangarowej w Szczecinie. No właśnie, parking działa od 2016 roku. No i problem polega na tym, że mimo tak długiego okresu nie cieszy się popularnością. A miał to być taki parking, właśnie w myśl tego, co widnieje na tym parkingu, tego napisu, czyli park and ride, czyli stajemy tam i jedziemy dalej tramwajem do centrum miasta. No po co? Po to, żeby w centrum miasta nie było tylu samochodów. No i mamy bardzo duży parking na 425 miejsc, a dzisiaj rano na przykład było wolnych 386 miejsc. Dziś o godzinie 9 rano. Nie funkcjonuje to najlepiej. Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, mówił tak: jeśli płacimy za parking 7,5 miliona złotych, bo tyle on kosztował, to za każde miejsce parkingowe płacimy ponad 200 tysięcy. No i pytanie, czy to miejsce się zwróciło? No chyba nie. Jest z nami pan Marcin Pawlicki, zastępca prezydenta Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, czy jest pomysł na to, żeby ten parking ożywić, żeby nie stało tam kilkadziesiąt pojazdów w najlepszym razie, no chyba, że mamy tollshipy, to wtedy więcej, żeby po prostu ten parking żył i żeby funkcjonował zgodnie z tą ideą, jaka przyświecała jego budowie?
Dokładnie, panie redaktorze, od kilku dni w przestrzeni publicznej padł pomysł, aby ożywić ten parking. Parkingi mam aktualnie dwa. Park and Ride, ten wpierw stworzony na ulicy Hangarowej, przy ulicy Hangarowej, to jest Eskadrowa Leszczynowa, ma sporo wyposażenia dodatkowego, tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych, bilet stacjonarny, tablica informująca o najbliższych trasach linii tramwajowej. No niestety nie zachęca to w 100% mieszkańców, aby skorzystać z tej idei Park and Ride, która się lepiej lub gorzej przyjęła również w innych miejscowościach, między innymi w Warszawie, w Krakowie, które te trendy obserwujemy. Padł pomysł, aby udostępnić bezpłatne bilety dla osób, które zaparkują na tym parkingu. Tutaj są dwie koncepcje, albo bilet dobowy, albo bilet na kilka godzin jazdy tramwajowej. Mamy sporo przestrzeni na tym parkingu niewykorzystanej. To jest około niecałe 500 miejsc parkingowych, dokładnie 425. Jeżeli spowodujemy, aby mieszkańcy parkowali na tym parkingu, to jest 500 prawie miejsc parkingowych, miejsc samochodów w centrum miasta. Jeżeli to się uda, oczywiście nie uda się to w 100%, na pewno w jakimś zakresie, większym lub mniejszym, ale jest tutaj jakby ta walka, aby te samochody z centrum miasta przeparkować, żeby te mieszkańcy mieli możliwość zaparkowania na tego typu parkingów, przesiąść się w komunikację miejską i dojechanie do miejsca pracy. Tutaj są oszczędności biletowe, tutaj są oszczędności opłat w strefie płatnego parkowania, tak? Jak wiemy, te miesięczne opłaty często są dosyć duże, ale też oszczędność czasu, jak tak kalkulowałem dzisiaj, myślałem na ten temat, porównując jakby czas poświęcony znalezieniu w niektórych miejscach oczywiście na zaparkowanie samochodu, znalezienie tego miejsca, a zaparkowanie na parkingu Park and Ride i dojechanie tramwajem czasami może być równy. Także tych korzyści jest sporo i, no i pracujemy nad tym. Zobaczymy, jaka koncepcja finalna zostanie
A kiedy możemy się spodziewać prezentacji tej koncepcji finalnej?
Omawiamy teraz to wewnątrz urzędu na spotkaniach. Będzie na kolegium prezydenckim ten temat, mam nadzieję, w najbliższym czasie poruszamy. Zobaczymy, w jakiej koncepcji to wyjdzie, no ale chciałem tutaj zaznaczyć, no, że myślimy, pracujemy, tak, tych miejsc parkingowych w Szczecinie, może nie w koncepcji Park and Ride, ale w koncepcji szczecińskiej kolei metropolitalnej przybędzie trochę, sporo w Szczecinie. Staramy się jakby ten parking zapełnić. No, można tutaj być malkontentem, tak, i mówić, że ten parking jest pusty, no ale on jest jakby trwale związany z tym miejscem. Nie można go przesunąć. On jest wybudowany i trzeba teraz wdrożyć takie koncepcje, żeby ten parking zapewnić.
Posłuchajmy opinii naszych słuchaczy dotyczących problemów z parkowaniem.
Jarek ze Szczecina, pozdrawiam Radio Szczecin. Ja tym nieszczęsnym parkowaniu dzwoniłem kilka razy, ale to grochem o ścianę, dosłownie. Czy nasi radcy nie widzą problemu, w czym jest rzecz, dlaczego jest taki problem z tym parkowaniem? Sprawa jest oczywista. Stworzono strefy bardzo taniego parkowania w centrum, w samym centrum, gdzie no, za grosze można sobie na cały dzień samochód zostawić. Jednocześnie nie robi się w ogóle nic, żeby tych miejsc było więcej. Nie buduje się garażowców chociażby, chociaż kiedyś o tym mówiono. Ale przede wszystkim nie spełnia zadania strefa, którą ustanowiono po to, żeby samochody ze Szczecina wyprowadzić. No, kompletnie nie spełnia swojego zadania. Raz, że jest za tania, dwa, że te żółte strefy na niepodległości tutaj w centrum, no przecież to jest nieporozumienie. Nie można tak. No, jest parking na Gdańskiej, którego mało kto korzysta, bo komu się będzie kalkulowało kupować bilet, skoro za 3 zł za dzień można sobie w samym centrum na cały dzień zaparkować samochód. Z drugiej strony skuteczność wywożenia tych samochodów, które parkują źle, jest zerowa praktycznie. Nic tam nie działa. No, przyjedzie od czasu do czasu Straż Miejska, raz na miesiąc odwiedza jakąś ulicę i założy blokadę. Pozdrawiam.
I tak to wygląda okiem naszego słuchacza. Panie prezydencie, no, potrzebujemy takiej spójnej polityki właśnie parkingowej i zarazem polityki nakłaniania naszych słuchaczy, mieszkańców Szczecina, ale mieszkańców miejscowości ościennych do tego, żeby korzystali z tej miejskiej komunikacji, żeby do centrum tą komunikacją nie jeździli. Proszę powiedzieć, czy jeżeli chodzi o ten projekt, do którego państwo się przymierzają, do tego właśnie podróżowania korzystania za darmo komunikacją miejską właśnie z ulicy Hangarowej, z tego parkingu Park and Ride, mieści się to, ile osób będzie mogło skorzystać? Na przykład jeżeli są 4 osoby w samochodzie, to 4 osoby będą mogły za darmo pojechać tramwajem?
Panie redaktorze, szczegóły, które jesteśmy w trakcie opracowania, koncepcja, aby to darmowy przejazd dla osób, aby zachęcić te osoby do przesiadki na komunikację miejską. Takie szczegóły, ile to będzie osób. Mamy również oczywiście teraz zniżki dla dzieci od urodzenia do końca szkoły podstawowej. To wszystko się zazębia, to wszystko jest jakby w ramach opracowań i będziemy myśleć nad drobiazgami, nad szczegółami. Na pewno będziemy monitorować. To jest teraz kwestia doboru sprzętu, czy to będzie taki bezpłatny bilet wydawany z aktualnego sprzętu, który jest na biletomatu na ulicy, przy ulicy Hangarowej, czy to będzie osobne urządzenie obok dystrykowane. Takie rozmowy z producentem sprzętu się toczą przez ZDITM. Także będziemy to monitorować, sprawdzać. Każde miasto innymi zasadami się oczywiście, wiadomo.
Jasne, panie prezydencie, rządzi, posłuchajmy kolejnego telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz. Pamiętam, gdy wprowadzano strefę płatnego parkowania, celem jej było zgromadzenie funduszy na budowę parkingu wielopoziomowego na wjeździe do miasta. Gdzie są te pieniądze i gdzie te deklaracje? Może ktoś na to odpowie. Bo pieniądze znikają, a parkingu nie ma, a strefa istnieje. Dziękuję.
No właśnie, panie prezydencie, będą w najbliższym czasie parkingowce w Szczecinie?
Tak jak wspomniałem, teraz taką formą jakby miejsc parkingowych dodatkowych, które można się spodziewać w najbliższym czasie, jest właśnie ta Szczecińska Kolej Metropolitalna, gdzie mamy 26 przystanków w skali całego miasta. Część z tych przystanków, kilkanaście, to będą miały przy okazji wybudowania tych przesiadkowych punktów czy punktów SKM-ki, będą również miały miejsce do parkowania, od kilku do kilkudziesięciu miejsc parkowania. To też jakoś wpłynie na te formy parkowania.
No właśnie, panie prezydencie, bo były takie plany w 2014 roku, że przy Teatrze Kana, przy Placu Zawiszy miały powstać, przy dworcu, tam gdzie parkują dziś busy, przy Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecin jest tu dziś parking. Czy coś jeszcze zostało z tych planów?
No, Rybacka Dworcowa przy PUM-ie. Taka koncepcja jest dosyć bliska dwupoziomowego parkingu. Koncepcja aktualnie jest przygotowania w Niolu. Także o takich rozwiązaniach myślimy, ale nie tylko o miejscach parkingowych, ale również po tym, aby uczynić tą komunikację atrakcyjniejszą. Takie prace są cały czas.
Mamy też jeszcze jeden ważny telefon w sprawie parkowania na Starym Mieście.
Paweł, stały słuchacz. Jest tam sporo restauracji. Chcemy, żeby to stare, nowe miasto tętniło życiem. Wszędzie w innych miastach, w innych miejscach
te obszary są wyjęte z ruchu samochodów osobowych, parkowania, przejeżdżania. Tam dojazd jest tylko możliwy dla służb i dla dostawców, ale w wyznaczonych godzinach. I to są godziny poranne. Póki tego nie wprowadzimy, to tak w porządku nie będzie. Jest to radykalne podejście, ale no niestety na naszych kierowców potrzebny jest radykalny ban. Ale nie można zrobić tak, że zabieramy tylko, a nic nie dajemy w zamian. Powinniśmy wybudować w Szczecinie, w miejscu właśnie okolic tego starego nowego miasta, powinniśmy wybudować parkingowiec, tak jak to się robi na przykład w Niemczech, na przykład w takim mieście, jakim jest Stralsund, przy porcie, który jest reprezentacyjnym miejscem Unii, gdzie jest oceanarium, jest parkingowiec, ładnie się wkomponuje, bo nie jest nachalnie narzucającym się obiektem. U nas można byłoby pomyśleć o wybudowaniu takiego obiektu również.
A są już jakieś terminy, panie prezydencie, dotyczące właśnie tego parkingowca przy PUM-ie?
Przy PUM-ie jest teraz koncepcja opracowana przez nią, ale mogę zapewnić, panie redaktorze, że prace a propos tej lokalizacji toczą się dosyć szybko.
No i ważna kwestia, to o czym mówił słuchacz, że może tutaj rzeczywiście wymagane są, prosimy państwa jako zarząd Szczecina, żebyście rozważyli właśnie zakaz wjazdu na to nowe, stare miasto, ponieważ albo chcemy się cieszyć zabytkami, turystami i spędzaniem fajnie czasu, albo chcemy chodzić pomiędzy samochodami, ale tak jak słuchacz powiedział, rzeczywiście trzeba zaproponować coś w zamian.
Panie redaktorze, obserwuję ten trend w zachodnich miastach, również parkingowce. Często to powtarzam na spotkaniach z mieszkańcami, nie muszą być straszne, tak? To nie muszą być straszące z zewnątrz, prześwitujące, ale również obudowane klinkierem, mówię tutaj o sferach jakby bliżej centrum miasta. Można to tak wkomponować w sąsiednią zabudowę, żeby nie rzucało się w oczy.
No i na zakończenie mam do pana prośbę, to zapowiadałem słuchaczom, pan prezydent pewnie nie słuchał naszej audycji od początku, a może pan słuchał. Panie prezydencie, dzwoni do nas słuchacz już od 2 lat praktycznie i nie może się doprosić wiaty przystankowej, banalnej sprawy na ulicy Jagiellońskiej przy szpitalu. Tam jest ławeczka dla tych chorych ludzi, którzy wychodzą ze szpitala, ale nie ma wiaty przystankowej. Myśmy wielokrotnie już apelowali do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Otrzymywaliśmy zapewnienia, że już, że jest w planach i tak dalej inwestycyjnych i wiaty jak nie było, tak nie ma. Więc proszę pana o interwencję i żeby ta wiata w tym miejscu, gdzie jest tak potrzebna osobom chorym, pacjentom szpitala właśnie się pojawiła. Mogę na pana liczyć?
Panie redaktorze, słyszałem to oczywiście. Jak najbardziej prosiłbym, żeby takie kroki pan nie tylko do radia, ale również skierował tutaj. Nie wszędzie można przystanki takie chroniące zrobić. Kwestia szerokości chodnika, to trzeba, musielibyśmy przeanalizować, ale
tak,
jak najbardziej.
Tak, ale dostaliśmy zapewnienie, że tam jest to możliwe, wie pan, od żadnej temu.
Tak, no to prosiłbym jakby po antenie dać mi tutaj kontakt do pana, który od 2 lat stara się u państwa. Zajmę się tą sprawą.
Dziękuję panu bardzo. Pan Marcin Pawlicki, zastępca prezydenta Szczecina. I to wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Program jutro po 12:00. Do usłyszenia.